Tobie, braterstwu. Ja również chciałbym, skoro była mowa już o pozdrowieniach, pozdrowić od wszystkich braci i sióstr ze zboru w Nęczowie. Zawsze mam taki zwyczaj, że upoważniamy braci, którzy gdzieś udają się do zborów, na konwencje innych, aby tam zawsze zawozili serdeczne pozdrowienia od naszego zboru w Nęczowie. Dziękuję bardzo. Proszę braterstwa, cokolwiek z Biblii w tym miejscu by padło, myślę, że na pewno mieściłoby się w tych słowach motta, które braterstwo przygotowali na dzisiejszą społeczność, bo wszystko, co mówione jest tylko z Biblii, to jest nauką, prawdą, którą chce przemówić do nas sam Stwórca. Myślę, że i ta chwila chciałbym, byśmy wykorzystali na taką lekcję. Przeczytam braterstwu na początek pewne słowa, które doskonale znacie. Słowa zapisane są w Dziejach Apostolskich w 13 rozdziale. Trzynasty rozdział od 13 wersetu są takie zapisane słowa. A Paweł i jego towarzysze, odpłynąwszy z Pafos, przybyli do Perge w Pamfilii, ja zaś, odłączywszy się od nich, wrócił do Jerozolimy. A oni z Perge powędrowali dalej i dotarli do Antiochii Pizdyjskiej, a w dzień sabatu weszli do synagogi i usiedli. Po odczytaniu ustępów z zakonu i proroków zwrócili się do nich przełożeni synagogi, mówiąc: mężowie bracia, jeżeli macie coś do powiedzenia ku zbudowaniu ludu, mówcie. I pomyślałem, że to nie lada zadanie przemówić ku zbudowaniu. Postawiliście mnie, braterstwo, w trudnej sytuacji. Przyznam się, że łatwiej być po tamtej stronie i być recenzentem słów, które są wypowiadane z tego miejsca, niż przemawiać do was stąd. Recenzentem oczywiście w tym dobrym znaczeniu, w tym znaczeniu biblijnym, tak jak miało to miejsce w Berei, gdy słuchano słów i rozważano, czy tak się rzeczy mają. We fragmencie, który przeczytałem, święty Paweł, jak pisze dalej, rozdział 13 Dziejów Apostolskich, wygłosił piękne przemówienie do Żydów zgromadzonych w synagodze. I było to wielkim zbudowaniem. Ja dziś, proszę braterstwa, chciałbym cytować prawie wyłącznie wypowiedzi właśnie świętego Pawła. I myślę, że to tak trochę jakby przemawiał dziś do was tymi słowami święty Paweł. Postaram się tylko w niektórych momentach dodać jakiś swój może komentarz, aby kontynuować pewną myśl, byśmy mogli mieć ciągłość pewnej myśli, którą chciałbym tutaj, by padła dzisiaj z tego miejsca. Jak braterstwo zauważyliście, moje rozważania zatytułowałem Ewangelia apostoła Pawła, a może można byłoby też zacytować, postawić taki tytuł Ewangelia według świętego Pawła. I choć próżno szukać w Biblii takiej księgi zatytułowanej Ewangelia według świętego Pawła, to jednak ten nieco przewrotnie sformułowany tytuł moich rozważań wydaje się, że ma swoje uzasadnienie. Można byłoby zacytować kilka wypowiedzi samego apostoła, który tak mówi w swoich listach. Gdybyśmy czytali pierwszy list świętego apostoła Pawła do Koryntian, 15 rozdział, to zaraz na samym początku tego listu święty Paweł pisze tak: a przypominam wam, bracia, Ewangelię, którą wam zwiastowałem, którą też przyjęliście i w której trwacie, i przez którą zbawieni jesteście, jeśli ją tylko zachowujecie tak, jak wam ją zwiastowałem, chyba że nadaremnie uwierzyliście. W innym miejscu święty Paweł zaraz na początku swojego listu, który napisał do braci w Rzymie, w pierwszym rozdziale tego listu i zaraz na początku, w pierwszym wersecie słów pisze tak: Paweł, sługa Jezusa Chrystusa, powołany na apostoła, wyznaczony do zwiastowania Ewangelii Bożej. Są inne miejsca, które też mówią o tym, że Paweł, święty Paweł z takim przekonaniem mówi o tym, że został wyznaczony do tego, by nieść Ewangelię. I niemal każdy z nas, słysząc o Ewangelii, myśli przede wszystkim, jeżeli nie wyłącznie, o czterech Ewangeliach otwierających Nowy Testament, a więc o Ewangeliach Mateusza, Marka, Łukasza i Jana. I myślę, że jest to zupełnie zrozumiałe i oczywiste. Może jednak nie każdy z nas sobie uświadamia, może nie mamy takiej wiedzy, że słowo Ewangelia to słowo, które ma większą tradycję, większą historię niż to słowo używane w Nowym Testamencie. I gdyby do świeckiej historii sięgnąć, to okazuje się, że to słowo Ewangelia, Ewangelion, spotykamy już w Odysei Homera. To jest gdzieś około 800 lat przed narodzeniem Chrystusa. I tam użyte zostało to słowo w znaczeniu takim, jakie my też znamy. Spotykamy je właśnie w znaczeniu, kiedy oznacza to słowo nagrodę, jaką otrzymuje ten, kto przynosi dobrą nowinę. Z czasem słowo to zaczyna być używane na określenie samej dobrej nowiny o charakterze w znaczeniu już tylko religijnym. Gdybyśmy też spróbowali poszukać tego słowa w innych źródłach, również w Biblii hebrajskiej słowo besorach, które Septuaginta właśnie tłumaczy jako Ewangelion, miało te same dwa znaczenia. Pierwotnie nagroda za przyniesienie dobrej wiadomości, wiadomości o zwycięstwie, później zaś po prostu dobra nowina. I gdybyśmy przypomnieli historie starotestamentalne, historię Dawida i Saula, a potem Dawida i Absaloma, to przy okazji wydarzeń śmierci Saula, czy potem Absaloma, tam znajdziemy właśnie to słowo. Pojawia się słowo besorach, które jest tłumaczone jako Ewangelion, dobra nowina. I na potwierdzenie tych słów zacytujmy może te fragmenty krótko. W drugiej księdze Samuelowej jest zapis w czwartym wersecie, w czwartym rozdziale, przepraszam, i dziesiątym, a może nawet trochę wcześniej wersecie, są takie słowa. I przynieśli głowę Iszboszeta do Dawida, do Hebronu i rzekli do króla: oto głowa Iszboszeta, syna Saula, twojego wroga, który czyhał na twoje życie. Lecz Pan wymierzył dziś mojemu Panu królowi pomstę na Saulu i na jego potomstwie. Lecz Dawid odpowiedział Rekabowi, Baanie, jego bratu, synom Rimmona, Berotczyka, tak, jako żyje Pan, który wybawił moją duszę z wszelkiej niedoli, że ja tego, który mi doniósł, oto zginął Saul, a który uważał się za zwiastuna dobrej wieści, kazałem pojmać i zabić w Syklak, ponieważ powinienem był dać mu zapłatę za dobrą wieść. I podobna historia mówiąca o tym, że za dobrą wieść tradycja nakazywała przynoszącego tę dobrą wieść nagrodzić, jest zapis w drugiej księdze Samuelowej w 18 rozdziale i w wersetach możemy czytać od 19. Achimas zaś rzekł, syn Sadoka rzekł: pozwólcie, że pobiegnę i zaniosę królowi pomyślną wieść, że Pan wymierzy mu sprawiedliwość wobec jego nieprzyjaciół. Lecz Joab rzekł do niego: nie będziesz w dniu dzisiejszym zwiastunem dobrej wieści. Zaniesiesz tę wieść w innym dniu, ale w dniu dzisiejszym nie zanoś tej wieści. Wszak to syn królewski zginął. Potem rzekł Joab do pewnego niewolnika murzyńskiego: idź i donieś królowi, co widziałeś. Niewolnik murzyński oddał Joabowi pochłon i pobiegł. Lecz Achimas, syn Sadoka, ponownie rzekł do Joaba: niech się co chce dzieje, pobiegnę i ja za niewolnikiem murzyńskim. A Joab odpowiedział: po cóż chcesz biec, mój synu? Przecież nie otrzymasz nagrody za dobrą wieść. Dobra nowina to nowina, za którą otrzymywało się zapłatę. Podobne znaczenia słowa Ewangelia, Ewangelion, w ustach Jezusa brzmiało, jak kiedy powracał z nad Jordanu do Galilei. Wtedy, gdybyśmy zajrzeli do Ewangelii Marka w 1 rozdziale, 15 wersecie, jest wypowiedź naszego Pana i też tam jest użyte słowo Ewangelion. Bliskie jest Królestwo. Nawróćcie się i wierzcie Ewangelii. Nie możemy też dziwić się, że to słowo tak często spotykamy w pismach świętego Pawła. W listach świętego Pawła bardzo często rozsiane jest słowo Ewangelia. I gdybyśmy przyjrzeli się całej Biblii, to okaże się, że to słowo właśnie przez świętego Pawła najczęściej jest używane. Wbrew oczekiwaniom uczniowie nie od razu zaczęli myśleć o zapisywaniu wszystkiego, co pamiętali. Dziś mówi się, że można zauważyć trzy główne etapy powstawania Nowego Testamentu, czyli tych Ewangelii też, które znamy dzisiaj, tych czterech Ewangelii włączonych do kanonu Pism Świętych. Te trzy okresy to jest czas życia ziemskiego naszego Pana Jezusa, kiedy głosi Ewangelię Królestwa, a zarazem sam jest już w pewien sposób tą Ewangelią. Później następny okres to, kiedy gminy chrześcijańskie tą Ewangelią żyją. To mniej więcej okres czasu od śmierci naszego Pana, czyli od mniej więcej 30 roku do roku 70 naszej ery. No i wreszcie czas redakcji naszych Ewangelii, tych Ewangelii, którymi się posługujemy, które czytamy i dobrze znamy. To lata około 70 rok do 100 roku naszej ery, czyli mniej więcej od roku 40 po śmierci naszego Pana od 40 roku po śmierci do 70 roku po śmierci naszego Pana, to jest ten okres, kiedy pojawiają się pierwsze zapisy Ewangelii, tych, które w tej chwili mamy do dyspozycji. Przez pierwsze lata uczniowie Jezusa oczekiwali przede wszystkim z dnia na dzień na Jego triumfalny powrót. Nie widzieli właściwie konieczności zapisywania czegokolwiek. Uważali, że czas jest krótki i ten przekaz ustny, ta informacja, którą nieśli między sobą, jest wystarczającą informacją dobrej nowiny, nowiny o Królestwie. Mieli wśród siebie naocznych świadków tych wydarzeń, naocznych świadków życia Pana Jezusa, śmierci i zmartwychwstania. Można było sądzić, że najważniejsze właśnie po prostu jest ustne przekazanie tej dobrej nowiny o zbawieniu. I taki przekaz tej Ewangelii, wzór tego przekazu czy informacje o tym, jak wyglądało niesienie tej dobrej nowiny, możemy znaleźć już gdzieś w pierwszych rozdziałach Dziejów Apostolskich, kiedy czytamy o tym, jak żyły pierwsze gminy, kiedy czytamy o tym, jak wygłaszał kazanie święty Piotr, mówił o tej Ewangelii. Może w bardzo prosty sposób te nauki, które głosił święty Piotr, można byłoby powiedzieć, no nie tylko Piotr, apostołowie inni również, że z grubsza sprowadzały się do trzech najważniejszych prawd. Gdybyśmy czytali Dzieje Apostolskie w drugim rozdziale choćby, to czytamy o tym, że Piotr, wygłaszając kazanie, mówi o tym, że Jezus umarł na krzyżu, lecz Bóg go wskrzesił oraz uczynił Panem. To trzy podstawowe prawdy, które głoszono. Te prawdy również odnajdziemy w zapisach, w słowach, w kazaniach świętego Pawła. Święty Paweł te same prawdy, te trzy jak gdyby generalne, przekazywał również dalej. Przekazywał na samym początku założonym przez siebie gminom chrześcijańskim. Czytamy choćby o tym w cytowanym już przez nas tutaj właśnie 15 rozdziale pierwszego listu do Koryntian. I nikt chyba nie może mieć cienia wątpliwości, że właśnie to świętemu Pawłowi przypada niezmiernie doniosła rola w kształtowaniu młodego chrześcijaństwa. Urodzony w Tarsie, mieście, które w tym czasie było już całkowicie greckie, w rodzinie żydowskiej. obrzezany w dniu ósmym, z rodu Izraela, z pokolenia Beniamina, Hebrajczyk z Hebrajczyków, jak sam o sobie mówi święty Paweł. Mówi o tym, pisząc list do braci Filipii w 3 rozdziale i 5 wersecie możemy czytać te słowa. Szalenie interesująca jest sama postać świętego Pawła i można byłoby poświęcić wiele czasu jego osobowości, jego osobie. Dzisiaj chciałbym, byśmy się skupili na nauce, którą głosił, na tym, jak święty Paweł rozumiał tę głoszoną przez siebie Bożą Ewangelię. Święty Paweł to człowiek, można byłoby powiedzieć, o tysiącu twarzy. To Żyd, a zarazem Grek i Rzymianin. Faryzeusz, ale i chrześcijanin. Człowiek skupiony, kontemplacyjny, a jednocześnie człowiek akcji. Bardzo energiczny. Ewangelizator i nauczyciel. Śmiały pisarz i bardzo głęboki teolog. Niezmordowany w wędrówkach, a jednocześnie przykuty łańcuchem więziennej bezczynności. Jest tym, któremu wielu towarzyszyło i którego w końcu wszyscy opuścili. I gdybyśmy się zastanawiali nad tym, zastanowili, co było kwintesencją jego życia, czymś najważniejszym w jego życiu, to bez wątpienia musimy powiedzieć, że to Jezus Chrystus Pan, który ukazał mu się w drodze do Damaszku. Bardzo trafne, a jednocześnie może dosyć lapidarne zdanie, które tak często powtarzamy, znamy je na pamięć i jest ono rozsiane gdzieś w różnych miejscach jego listów, można uznać jako definicję jego życia. To słowa, które gdzieś zapisane są między innymi w liście do Filipian. 1 rozdział, 21 werset tego listu znamy na pamięć. Życiem dla mnie Jezus. To, myślę, krótkie stwierdzenie, które bardzo trafnie charakteryzuje świętego Pawła. Jednak poznanie tego, kim jest Jezus, doprowadziło Pawła do radykalnej zmiany koncepcji Pana Boga. Bóg Jahwe, jego żydowskiej religii, całkowicie przekształcił się w Ojca naszego Pana Jezusa Chrystusa i w naszego Ojca. A nawet więcej, w dobrego Ojca i bliskiego, hojnego, do którego możemy wołać po dziecięcemu Abba. Gdybyśmy czytali słowa świętego Pawła, które zapisał do braci w Rzymie, to czytamy tam właśnie o tym. W 8 rozdziale tego listu są zapisane takie słowa. 8 rozdział, począwszy od 16 wersetu. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy Abba, Ojcze. Ten to Duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. W innych miejscach również w podobny sposób wypowiada się święty Paweł. Jakże wielka zażyłość jest widoczna w tych słowach. Wielka zażyłość pomiędzy świętym Pawłem a Panem Bogiem, Ojcem, dobrym, niebiańskim Ojcem. Święty Paweł doskonale rozumiał, że Duch Boży pędzi go, że to, co wypowiada, ta Ewangelia Boża, którą niesie, nie jest z niego. To jest, tym kieruje Duch. Jego krokami przygotowuje mu drogi, przynagla do pójścia w różne miejsca ziemi. Można byłoby powiedzieć, aż na krańce ziemi. Ale odczuwał również święty Paweł i takie uczucie, że sam on jest jak gdyby nosicielem tego ducha. Mówił do swoich słuchaczy w Koryncie, pisząc list do Koryntów, właśnie takie słowa. W 1 liście do Koryntian, choćby w 3 rozdziale i 16 wersecie, albo w 6, potem i 19. Może odczytam jeden z tych wersetów. 1 list świętego Pawła do Koryntian, 6 rozdział i 19 werset. Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga i że nie należycie też do siebie samych? Tym więc, co pchało świętego Pawła do niezmordowanego biegu ewangelizacyjnego, była płonąca miłość Jezusa Chrystusa, która była w nim, miłosierdzie Pana Boga, Stwórcy, i ten ogień Ducha, który pożerał świętego Pawła. Czytając czy Dzieje Apostolskie, czy czytając listy świętego Pawła, czujemy ten ogień, który pali się, który pożera świętego Pawła. Kiedy więc pierwsze gminy chrześcijańskie żyły jeszcze tym żywym słowem ewangelicznym, apostolskim, to właśnie święty Paweł zaczął kształtować pierwszy ewangeliczny pisany przekaz. To listy Pawłowe według wszelkiego prawdopodobieństwa są najstarszymi tekstami w Nowym Testamencie. Mówię według wszelkiego prawdopodobieństwa. Są ludzie, bibliści, którzy zajmują się tym zagadnieniem. Może to nie zawsze jest jednoznaczne, ale wiele wskazuje na to, że jednak tak właśnie było. Pan Paweł wykonywał wielkie dzieło Boże. Dzieło, które wymagało, aby apostoł pokrzepiał na duchu wiele nowo założonych przez siebie gmin chrześcijańskich. I choć bardzo pragnął być osobiście w każdym miejscu, gdzie był, gdzie założył nową wspólnotę braterską, to niestety nie było to możliwe. Ograniczone były środki techniczne, możliwość komunikacji i przemieszczania się nie była tak wielka jak dzisiaj. Więc jedynym sposobem właśnie było to, by do braci pisać. Święty Paweł więc słał bardzo płomienne listy do swoich braci i w ten sposób ich pokrzepiał. I najwcześniejszy list świętego Pawła, to też znawcy tego zagadnienia, badacze historii, archeologowie badający gdzieś tam pozostałości tych pism, twierdzą, że pierwszy list napisany przez świętego Pawła to list, pierwszy list do Tesaloniczan, i który powstał gdzieś w okolicach 51 roku. Czyli można byłoby powiedzieć, że około 20 lat po śmierci naszego Pana. I między innymi w tym liście pisze takie słowa. W pierwszym liście do Tesaloniczan święty Paweł mówi do braci takie słowa. W drugim rozdziale od pierwszego. Albowiem sami wiecie, bracia, jakie było przyjście nasze do was, że nie było ono daremne. Ale chociaż przedtem, jak wiecie, w Filipii ucierpieliśmy i byliśmy znienawidzeni, to jednak w Bogu naszym nabraliśmy odwagi, by w ciężkim boju głosić wam Ewangelię Bożą. I dalej w tym samym liście pisze tak. Żywiliśmy dla was taką życzliwość, iż gotowi byliśmy nie tylko użyczyć wam Ewangelii Bożej, ale i dusze swoje oddać, ponieważ was umiłowaliśmy. Wszak pamiętajcie, bracia, trud nasz i mozuł, pracując nocą i dniem, aby dla nikogo nie być ciężarem, głosiliśmy wam Ewangelię Bożą. Tak pisał w pierwszym liście święty Paweł. Jak już wspomniałem, wtedy prawdopodobnie nie było jeszcze żadnej pisanej Ewangelii. W tym tekście święty Paweł mówi o Ewangelii, którą głosi, o Bożej Ewangelii. Bibliści mówią, że najstarszą Ewangelią jest właśnie Ewangelia świętego Marka, a ta powstała dopiero około roku 70, czyli można byłoby wyliczyć, że mniej więcej 20 lat po tym pierwszym napisanym przez świętego Pawła liście do braci w Tesalonice. Rodzi się więc pytanie, jak więc święty Paweł rozumie tę głoszoną przez siebie Ewangelię Bożą? Jaka jest Pawłowa Ewangelia? Można byłoby krótko powiedzieć, że Ewangelia Pawłowa to nic innego jak jedyna Ewangelia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Paweł poznał ją, czerpiąc z trzech źródeł, które też możemy powiedzieć nawzajem, jak gdyby się uzupełniają. Z całą pewnością można stwierdzić, że takim jednym ze źródeł poznania tej Ewangelii były pisma, które poznał u stóp Gamaliela, oraz te wszystkie rozważania w synagodze, kiedy od młodości Szaweł bywał w świątyni, rozważając każde słowo z zakonu pańskiego. I te słowa, które padły do młodego Szawła, stały się ziemią urodzajną, w której Bóg złożył nasienie Ewangelii. Pamiętamy dalsze losy życiowe świętego Pawła. Były trudne. Jedna cecha, na którą powinniśmy zwrócić uwagę, to ta jego szalona gorliwość służenia Panu Bogu. W takim zrozumieniu, w jakim w danym momencie Szaweł starszy był. Ten atut jego charakteru postanowił wykorzystać Pan Bóg. Pokierował jego życiem tak, że w objawieniu znamy też tę historię podróży Saula do Damaszku. Tam dostał olśnienia, objawienia. Tam ukazał się świętemu Pawłowi Pan Jezus i myślimy, że i to było źródłem jego wiedzy o Ewangelii. To stało się kolejnym elementem, który spowodował, że to zrozumienie Ewangelii w konsekwencji finalnie świętego Pawła było takie. Myślę, że jest jeszcze jeden moment, który też warto byłoby zacytować i powiedzieć o nim. Są to słowa, które są zapisane w liście do Galacjan. Słowa w pierwszym rozdziale tego listu. Od 11 właściwie święty Paweł opisuje, skąd pochodzi apostolstwo Pawła. No i w końcówce tej wypowiedzi jest też taka wzmianka o tym, że o ile wcześniej nie kontaktował się święty Paweł z nikim z apostołów, to był taki moment, kiedy udał się do Jerozolimy, żeby zapoznać się z Kefasem i przebywał u niego dni 15. Myślę, że to wszystko złożyło się na całość poznania Ewangelii Bożej. Takiego poznania, o którym potem pisze święty Paweł w swoich listach. I można powiedzieć, że w wypowiedziach świętego Pawła jest kilka zagadnień bardzo ważnych, które są ze sobą powiązane i wzajemnie się przenikają. Myślę, że około 6. Z konieczności ograniczam ten zakres tematyki, którą bardzo szeroko poruszał święty Paweł. Chodzi mi o to, abyśmy się skoncentrowali może na takim szkieletowym zarysie tych jego bardzo ważnych nauk, które miał do przekazania i pisał do swoich braci, do różnych zborów, które założył święty Paweł. Te nauki bardzo ważne, można byłoby powiedzieć, w tym momencie życia świętego Pawła odkrywcze, troszeczkę burzące pewną wizję Pana Boga, wiary, zbawienia, no takie rewolucyjne. W wypowiedziach świętego Pawła, jak powiedziałem, jest kilka takich zagadnień. Dla apostoła ekonomia zbawienia wypływa z miłości Bożej. Dlatego w swoim liście, w drugim liście do Tesaloniczan, w drugim rozdziale, a 16 wersecie mówi takie słowa. Bóg, Ojciec nasz, który nas umiłował i przez łaskę udzielił nam niekończącego się pocieszenia i dobrej nadziei. Bóg Ojciec, który nas umiłował. Dalej w innych miejscach pisze o tym, o tej miłości Pana Boga, który kocha nas w umiłowanym. W liście do Efezjan w drugim rozdziale są zapisane takie słowa. Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem. Łaską zbawieni jesteście. To jest myśl, która przez apostoła Pawła w wielu miejscach jeszcze jest eksponowana. Jest bardzo ważną myślą. Jego miłość, miłość Boża, przekracza jakąkolwiek ideę, jaką byśmy byli w stanie sobie wytworzyć czy wyobrazić na ten temat. Bóg zaś okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznymi. Tak mówi święty Paweł, pisząc list do braci w Rzymie w 5 rozdziale. I w innym miejscu pisze, i nic i nikt nie może nas oddzielić od miłości Bożej objawionej w Jezusie Chrystusie, ani sama śmierć, ani stworzenie ziemskie, ani moce niebieskie. To jest pierwsza istotna myśl, którą odkrywa święty Paweł. Bardzo ważna. I zaraz, jak gdyby na zasadzie przeciwstawności, czegoś, co ma uświadomić nam nasze miejsce, naszą pozycję wobec Pana Boga, jest kolejna myśl, którą w wielu miejscach znów eksponuje święty Paweł. Jest to przeciwność do miłości Boga. Apostoł odkrywa fakt, który opisuje bardzo twardymi słowami. W liście do Rzymian w 1 rozdziale w 18 wersecie są takie słowa. Albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę. I dlatego, pisze dalej, nie ma sprawiedliwego ani jednego. To wszystko słowa zapisane w liście do Rzymian. Jest jeszcze ciąg tego rozumowania, ciąg tych myśli, jak gdyby rozwijany. To drugie z ważnych stwierdzeń świętego Pawła, że przez występek jednego człowieka umierają wszyscy, jak pisze w 5 rozdziale listu do Rzymian, i dlatego wszyscy byli umarłymi i pozbawionymi chwały Bożej. Tak pisze w 3 rozdziale i 23 wersecie. I taką kropką nad i z zamknięciem tych rozważań jest stwierdzenie, które pada w liście do Rzymian w 6 rozdziale, 23 wersecie. Dlatego zapłatą za grzech jest śmierć. To bardzo twarde słowa, ale coś nam mające uświadomić. Jak pisze w innym miejscu apostoł Paweł, że największą karą za grzech największa kara polega na tym, na byciu opuszczonym przez Pana Boga. Jest to bardzo przygnębiający obraz, człowiek pozostawiony samemu sobie. Też pisze o tym w liście do Rzymian. I w tym momencie święty Paweł pozostawia tę myśl, ale nie pozostawia człowieka w takiej sytuacji beznadziejności. Pojawia się kolejna myśl, która przebija przez słowa wypowiadane przez Pawła w swoich listach. Ponad tym ciemnym horyzontem dla Żydów i pogan, bo wszyscy, jak cytowaliśmy, bez wyjątku narażeni są na gniew Boży, nad tym ciemnym horyzontem, mówił Paweł, dla Żydów i dla pogan błyska światełko wskazujące drogę. Ponad tym uniwersalnym nieszczęściem kryją się niezbadane wyroki Boga, który, gdybyśmy zacytowali znów wypowiedź z listu do Rzymian z 11 rozdziału, pisze tak. Poddał wszystkich nieposłuszeństwu, aby wszystkim okazać swoje miłosierdzie. I tu jest promyk, który też jest rozwijany przez świętego Pawła. Ponad tym obrazem beznadziejności, grzechu, jest promyk, bo poddał wszystkich nieposłuszeństwu, aby wszystkim okazać swoje miłosierdzie. Ta myśl, którą święty Paweł pragnie ogłosić wszystkim, bo dla niego jest to radosna nowina. To jest ta wieść, którą chciałby przynieść wszystkim, uświadamiając sobie swój stan, stan wszystkich grzesznych ludzi. Święty Paweł mówi, że jest nadzieja. Człowiek szukał, jak gdyby po omacku, mówi Paweł, jak powrócić do utraconego raju. Usiłował to czynić najpierw przez wypełnienie przykazań prawa, ale nikt nie zostanie usprawiedliwiony przed Bogiem dzięki dziełom prawa. Z tej prostej przyczyny, że nikt nie może go wypełnić w całości. Ten, któremu brakuje do wypełnienia choćby jednego najmniejszego przykazania, narusza całe prawo. Prawo dlatego jest nieugięte i nie usprawiedliwi nikogo. Poza tym, gdyby dzięki prawu można było uzyskać usprawiedliwienie, wówczas nie byłoby konieczności żadnego Zbawiciela i Chrystus umarłby za darmo. Taki wywód przedstawia święty Paweł, pisząc list do Galatów, do braci w Galacji. To piękne słowa i dające inne spojrzenie na Pana Boga. Jakże ważna jest ta Ewangelia Pawłowa. Dziś dla nas, braterstwo, są to prawdy, których może nie musimy powtarzać, są to bardzo oczywiste rzeczy. Zdaję sobie sprawę z tego, że to, co do was mówię, jest rzeczą tak od dawna wiadomą, że może nie potrzebuję tego mówić. Istotną rzeczą w tym momencie jest to, że w świętym Pawle, jak czytamy te słowa, zachodzą pewne przemiany. Zachodzi przemiana, tak jak wcześniej powiedzieliśmy, z tego ortodoksyjnego Żyda. Paweł staje się chrześcijaninem. Pojawia się zupełnie inne spojrzenie na Pana Boga i na zbawienie. Jednak co było niemożliwe przez prawo i obrzezanie, Bóg uczynił możliwym, posyłając swojego Syna do grzeszników, aby zbawić ich za darmo. To było kolejnym posłaniem, odkryciem świętego Pawła, że Bóg chce, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni. Czytamy o tym w pierwszym liście do Tymoteusza, w drugim rozdziale i czwartym wersecie. I czytamy tam, że przygotował pewien plan przez swojego Syna, aby przez jego krew można było osiągnąć odkupienie i przebaczenie grzechów. Jednak pozostaje jasno postawione, że nie ma do wyboru różnych innych sposobów zbawienia. Człowiek nie może wybierać. Apostoł bardzo stanowczo mówi. Przeczytajmy może jednak te słowa z pierwszego listu do Tesaloniczan, drugi rozdział. Przepraszam, do Tymoteusza. Pierwszy list do Tymoteusza. Drugi rozdział. Nastąpiła jakaś pomyłka. Chyba odnotowałem zły fragment. Mamy jednak świadomość tego, że święty Paweł nie pozostawia żadnej możliwości wyboru. Bardzo jasno mówi, że człowiek ma zbawienie tylko przez Jezusa Chrystusa. Jak gdyby chciał powiedzieć swoim braciom Żydom, że zakon to jest miniona przeszłość. Zakon spełnił swoją rolę, nie spełnił tej roli w znaczeniu, że zbawił ludzi, miał doprowadzić tylko do Jezusa Chrystusa. Dobra nowina polegała na ogłoszeniu, że to zbawienie jest darmowe, ponieważ pochodzi z obietnicy uczynionej przez Boga i nie zależy od dzieł prawa, jak wspomniałem. Te słowa, bardzo mocne, zdecydowane, jakby kwintesencja wszystkich nauk pawłowych, można przeczytać w Dziejach Apostolskich w 13 rozdziale, w tym fragmencie, od którego zaczęliśmy rozważania, od tego miejsca, gdzie święty Paweł pojawił się w synagodze i tam poproszono, aby przemówił do ludu. Jeśli coś jest łaską, nie uzyskuje się tego dzięki uczynkom. Tak pisze święty Paweł w liście, który kieruje do Rzymian w 11 rozdziale i 6 wersecie. W ten sposób przez wiarę w Jezusa Chrystusa zbawieni są dziećmi i współdziedzicami, otrzymawszy darmowy dar ducha obietnicy. Takie słowa są zapisane w liście do Efezjan. W drugim rozdziale tego listu od 4 do 8. Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą was umiłował i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem, łaską zbawieni jesteście. I wraz z Nim wzbudził i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie, aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie, albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was. Boży to dar. Tak samo jak lud izraelski został uwolniony z niewoli podczas nocy paschalnej, tak też przez nową Paschę dokonuje się całkowite wyzwolenie ludzkości. On jest nową Paschą, tak jak zapisał to święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian. Możemy więc z całym przekonaniem powiedzieć, że centralnym tekstem wyjaśniającym zbawienie są słowa świętego Pawła zapisane w liście do Rzymian. Słowa, które napisał braciom w Rzymie, a zapisane w trzecim rozdziale tego listu od 21 wersetu. Ale teraz należycie do zakonu, niezależnie od zakonu objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy. I to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej i są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę dla okazania sprawiedliwości swojej, przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów. Dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby On sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa. Gdzież więc chluba Twoja? Wykluczona. Przez jaki zakon uczynków? Bynajmniej, lecz przez zakon wiary. Uważamy bowiem, że człowiek bywa usprawiedliwiony przez wiarę, niezależnie od uczynków zakonu. Bardzo jasna, zdecydowana i przejrzysta postawa świętego Pawła. Możemy więc powiedzieć, że to piękny fragment i jest osią wyjaśniającą zagadnienie, w jaki sposób człowiek może być zbawiony. Skoro tak się rzeczy mają, święty Paweł, można powiedzieć, eliminuje koncepcję polegającą na zarabianiu na własne zbawienie, na zasługiwaniu na własne zbawienie. Tym obdarowuje nas Pan Bóg. Te słowa są bardzo głębokie, a Luter był w nich wręcz rozkochany. To ulubione fragmenty dotyczące tego zagadnienia napisane przez Pawła. Bardzo eksponował tę naukę Luter. Święty Paweł w kilku słowach umiał zamknąć wielkie treści. To, co my może opisywalibyśmy na wielu stronicach. Choćby przytoczyć takie stwierdzenia. Umarł za grzechy nasze. I można powiedzieć, że jest to kwintesencja wszystkiego. Oś naszej wiary. Albo stwierdzenie z pierwszego listu do Filipian w drugim rozdziale jest ósmy werset. Stał się posłuszny aż do śmierci i to śmierci krzyżowej. Następna myśl, która bardzo precyzyjnie jednym zdaniem w kilku słowach mówi coś ważnego. Jeśli przez nieposłuszeństwo pierwszego Adama umierają wszyscy, to o ile słuszniej przez posłuszeństwo jednego, dzięki jednemu człowiekowi jesteśmy ustanowieni sprawiedliwymi. W jednym zdaniu zapisany cały plan Boży, można byłoby powiedzieć jego początek i szczęśliwy koniec. Prawie tak, jak w stwierdzeniu jam jest alfa i omega. Ale to nie koniec, proszę braterstwa, ważnych informacji, jakie miał do przekazania święty Paweł. Nasza wiedza byłaby niekompletna, a i przez to może nasza wiara trochę słabsza. Nie wszystko kończy się na krzyżu, czy też w grobie na Kalwarii. To, co Paweł ma nam do przekazania, to nie tylko śmierć, ale też i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, co było zwieńczeniem całej Jego Ewangelii. To było też tą przysłowiową kropką nad i. I czytamy o tym w Dziejach Apostolskich w 13 rozdziale, tym na początku przytoczonym przez nas. Dla świętego Pawła zmartwychwstanie jest kropką nad i i kluczem do wszystkiego, do wszystkich jego poczynań. Wieńczy wszystkie wypowiedzi i może rozwiewa jakieś wątpliwości, niepewność. Wieńczy tę niepewność, wygłaszając piękne, mistrzowskie więc rozważania na temat zmartwychwstania. Pamiętamy doskonale to miejsce, fragment zapisany w pierwszym liście do Koryntian, 15 rozdział. Bardzo długi rozdział, bardzo piękny, bardzo logiczny. Czytając Pawła nie można mieć już żadnych wątpliwości, bo moc Boża tkwi w każdym jego zapisanym słowie. To kolejna dobra nowina, jaką przyniósł nam święty Paweł. Dzieło zbawienia jest w najwyższym stopniu dziełem miłości Pana Boga, który zbawia za darmo. Taka myśl nie jest myślą protestancką, nie jest też ideą, którą głosił Luter. Nie jest nawet ideą pawłową. To Ewangelia samego Boga. Ewangelia, którą przyniósł nam święty Paweł. Jeden z bardzo wielu gorliwych posłańców pańskich dobrej nowiny. Gdybyśmy przeczytali ten fragment, od którego zaczęliśmy, to zauważymy piękno. Jest to może fragment, który można byłoby nazwać takim kompendium wiedzy na temat zbawienia. Piękne kazanie, które wygłosił w Antiochii Pizydyjskiej Paweł. Powstał więc Paweł, skinął ręką i rzekł: mężowie izraelscy i wy, którzy się Boga boicie, posłuchajcie. Bóg tego ludu izraelskiego wybrał sobie naszych ojców i na obczyźnie w ziemi egipskiej wywyższył lud i mocarnym ramieniem wywiódł go z niej. I przez około lat 40 cierpliwie znosił ich na pustyni. I wytępił 7 narodów w ziemi kananejskiej i dał im ziemię ich w dziedzictwo na około 450 lat. A potem dał im sędziów aż do proroka Samuela. Potem zażądali króla i Bóg dał im Saula, syna Kisza, męża z pokolenia Beniamina, który panował 40 lat. A gdy go odrzucił, powołał im na króla Dawida i wystawił mu świadectwo w słowach: znalazłem Dawida, syna Issego, męża według serca mego, który wykona całkowicie wolę moją. Z jego potomstwa, zgodnie z obietnicą, wywiódł Bóg Izraelowi Zbawiciela Jezusa, przed którego przyjściem Jan zwiastował chrzest upamiętania całemu ludowi izraelskiemu. Gdy Jan był bliski końca swej misji, powiedział: nie jestem tym, za kogo mnie uważacie, ale oto idzie za mną ten, którego sandałów nie jestem godzien rozwiązać u stóp jego. Mężowie bracia, synowie rodu Abrahamowego i ci wśród was, którzy się Boga boją, nam to została posłana wieść o tym zbawieniu. Mieszkańcy Jerozolimy i ich przełożeni nie poznali go i przez skazanie go wypełnili słowa proroków czytane w każdy sabat. Choć nie znali nic, czym by zasługiwał na śmierć, zażądali od Piłata, aby był stracony. Kiedy zaś wykonali wszystko, co o nim napisano, zdjęli go z drzewa i złożyli w grobie. Lecz Bóg wzbudził go z martwych. Przez wiele dni ukazywał się on tym, którzy razem z nim przyszli w Galilei do Jerozolimy. Oni też to teraz są jego świadkami wobec ludu. I my zwiastujemy wam dobrą nowinę, tę obietnicę, którą dał ojcom. Wypełnił teraz Bóg dzieciom ich przez wzbudzenie nam Jezusa, jak to napisano w psalmie 2. Synem moim jesteś, dziś cię zrodziłem. A że go wzbudził z martwych, aby już nigdy nie uległ skażeniu, powiedział to tak: dał wam święte rzeczy Dawidowe, rzeczy pewne, dlatego i na innym miejscu mówi: nie dopuścisz, by święty twój oglądał skażenie. Dawid bowiem, gdy wykonał służbę, jaką mu wyroki Boże za jego pokolenia wyznaczyły, zasnął, został przyłączony do ojców swoich i oglądał skażenie. Lecz ten, którego Bóg wzbudził, nie oglądał skażenia. Niechże więc będzie wam wiadome, mężowie bracia, że przez to zwiastowane wam bywa odpuszczenie grzechów. i że w Nim każdy, kto wierzy, bywa usprawiedliwiony w tym wszystkim, w czym nie mogliście być usprawiedliwieni przez zakon Mojżesza. Baczcie więc, aby na was nie przyszło to, co powiedziano u proroków. A pieczęcią tej Ewangelii Pawłowej niech będą słowa, które pisał święty Paweł Galacjanom w liście do Galatów, w pierwszym rozdziale tego listu są zapisane te słowa. Ale choćbyśmy nawet my, albo anioł z nieba zwiastował wam Ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty. Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię. Jeśli wam ktoś zwiastuje Ewangelię odmienną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty. A teraz, czy chcę ludzi sobie zjednać, czy Boga? Albo czy staram się przypodobać ludziom? Bo gdybym nadal ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusowym. A oznajmiam wam, bracia, że Ewangelia, którą ja zwiastowałem, nie jest pochodzenia ludzkiego, albowiem nie otrzymałem jej od człowieka, ani nie jej mnie nie nauczono, lecz otrzymałem ją przez objawienie Jezusa Chrystusa. Paweł stwierdza bardzo jasno, że nie wolno głosić nam innej Ewangelii od tej, którą sam otrzymał od Jezusa Chrystusa. Oczywiście, jak wspomniałem, święty Paweł porusza jeszcze wiele zagadnień teologicznych. Każdą naukę spośród tych, o których nawet dzisiaj teraz była mowa, szeroko rozwija. Nie ulega wątpliwości, że był to wielki teolog i człowiek, który z woli Bożej dokonał przełomu w myśleniu o Panu Bogu. O Panu Bogu i o zbawieniu. Właściwie święty Paweł w swojej Ewangelii dostarczył każdemu, kto pragnie zbawienia, powodów do tego, aby uwierzyć Bogu. Stał się, jak sam mówi, słabym dla słabych, a mocnym dla mocnych. Tym, co kochają logikę, rozum, dostarczył wielu rozpraw teologicznych i dowodów na to, jak misternie i logicznie zbudował swój plan. Albowiem cały zakon streszcza się w tym słowie, mianowicie w tym: będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Tak Bóg umiłował świat, że Syna Jednorodzonego dał. Do tych rozważań o Ewangelii według świętego Pawła można byłoby dodać pewien epilog. Epilog, który jednocześnie brzmiałby jako takie memento dla nas wszystkich. Święty Paweł był jednym z tych, co przyniósł nam tę Ewangelię, dobrą nowinę, i wierzymy, że jak kazała tradycja, święty Paweł otrzymał od naszego Ojca zapłatę za to, że przyniósł nam dobrą wieść. Jednocześnie ukształtował nas w pewien sposób, byśmy mogli ją nieść dalej. Te słowa, które czytamy z Ewangelii, z listów świętego Pawła, to nauka, którą święty Paweł chciał nas ukształtować. Byśmy dobrze rozumieli Pisma, byśmy dobrze rozumieli Bożą Ewangelię. Aby być ewangelizatorem, nie wystarczy głosić o orędzie ani świadczyć jedynie o śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Trzeba być jednocześnie świadkiem swoim życiem, przez swoje życie, wierzyć w to, co się przepowiada, i żyć tym, w co się wierzy. Inaczej jest się narażonym na straszliwe ryzyko głoszenia innym, jak mówi święty Paweł, a jednak nie otrzymania nagrody. Jak posłaniec z wieścią do króla Dawida, który został ścięty. Święty Paweł był człowiekiem, który tak właśnie żył. Niósł Ewangelię i całym sobą żył nią. Gdybyśmy chcieli jeszcze raz zacytować jego słowa, możemy przeczytać takie: wiecie, jakim byłem pośród was, jak służyłem Panu z całą pokorą, wśród łez i doświadczeń. Nie pożądałem srebra, ani złota, ani szaty niczyj, mówi apostoł. Jeśli ewangelizator sam jest Ewangelią, dobrą nowiną dla świata, jego orędzie traci wiarygodność. Jeżeli nie żyje tym, co głosi, nikt mu nie uwierzy. Paweł odważa się powiedzieć: bądźcie moimi naśladowcami, jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. Amen.